Lubuskie Forum Radia Zachód, Janusz Rzeczkiewski, kłaniam się pięknie i zapraszam Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji z udziałem polityków z regionu. Dziś udział w audycji wezmą w kolejności drogą telefoniczną poseł Marek Ast, radny Sławomir Kotylak, wicemarszałek sejmiku Tadeusz Jędrzejczak, pani prezes lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak, Paweł Kamrat z Konfederacji i reprezentujący wojewodę lubuskiego dyrektor jego gabinetu Karol Zieleński. Łączymy się zatem już z pierwszym gościem przy mikrofonie, poseł Marek Ast, przewodniczący, prezes lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To było bardzo długie głosowanie, długie obrady w parlamencie ze względu na szczególny ich charakter, także zdalne głosowanie. Dziś nad ranem przyjęto ostatecznie tarczę antykryzysową. Narzuciliście sobie państwo duże tempo pracy.
No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że wyjątkowe posiedzenie Sejmu rozpoczęte w czwartek. Zmiany regulaminowe umożliwiły wprowadzenie rozwiązań, no, chociażby takich jak zdalne głosowanie. Dzięki temu część posłów nie musiała przybyć do Warszawy, mogąc wziąć udział w tym posiedzeniu, w tych głosowaniach właśnie za pośrednictwem środków elektronicznych. No i tutaj też oczywiście były pewne perturbacje, bo jak zawsze opozycja widziała jakieś przeszkody. Na szczęście zostały one pokonane. No i dzięki temu też udało się uchwalić po dzisiejszych właściwie, można powiedzieć, nocnych i porannych głosowaniach te niezwykle potrzebne regulacje, no nazwane przez pana premiera tarczą antykryzysową.
Co one oznaczają dla przedsiębiorców? Co one oznaczają dla polskiego biznesu?
No one oznaczają przede wszystkim to, że będą chronione miejsca pracy i będzie chroniony też być ciągłość działania przedsiębiorstw, firm. To jest cały pakiet rozwiązań, duża, szeroka ustawa, która no, dobrze byłoby, gdyby została przyjęta ponad politycznymi podziałami, ale tutaj znowu niestety ze strony opozycji takie działanie na zasadzie koncertu życzeń. Rząd przygotował rozwiązania, które są możliwe do realizacji, które są niezbędne na tym etapie, jeśli chodzi o wsparcie polskiej przedsiębiorczości. Zresztą to był cały pakiet ustaw, bo przecież jeszcze wprowadziliśmy również zmiany do ustaw związanych z systemem opieki zdrowotnej, również zmiany w ustawie o Polskim Funduszu Rozwoju, tak aby umożliwić uruchomienie środków na zwalczanie COVID-19. Jednym słowem jest pakiet ustaw i regulacji, które mają zapewnić w tym trudnym czasie funkcjonowanie gospodarki.
Panie pośle, ale od rana opozycja, właściwie część opozycji grzmi, że pod osłoną nocy przyjęliście państwo także rozwiązania dotyczące głosowania korespondencyjnego i tu jest taki komentarz, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu prze za wszelką cenę do tego, żeby 10 maja odbyły się wybory prezydenckie, no i właśnie w sposób, nie wiem, czy niekonstytucyjny, czy wbrew przepisom, te regulacje nowe i właśnie dotyczące korespondencyjnego głosowania dla osób powyżej 60 roku życia i tych, które są w, na przykład w kwarantannie, państwo wprowadzać?
No znowu absurdalne zarzuty i to takie graniczące z hipokryzją, bo ja pamiętam ten czas, kiedy był przygotowywany kodeks wyborczy przez ówczesną koalicję Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, no wówczas myśmy mieli pewne wątpliwości co do szerokiego wprowadzenia głosowania korespondencyjnego. No baliśmy się tutaj o prawidłowość przeprowadzenia takiego głosowania. No ale ono się sprawdziło w nieco węższym zakresie, jak będzie obowiązywało już w tej chwili. No i chodzi po prostu oczywiście o to, aby umożliwić osobom starszym udział w głosowaniu, też nie bezpośredni właśnie, tak aby nie narażać ich na konieczność wyjścia z domu i poddania ryzyku zarażenia się wirusem, więc to jest przecież szczególna grupa ryzyka. No a że w taki też szczególny sposób zostały te zmiany w kodeksie wyborczym przyjęte, no bo jesteśmy w szczególnym czasie. No rzeczywiście mamy sytuację wyjątkową, która uzasadnia tego rodzaju działania. Poza tym przecież oczywiście no, jesteśmy w okresie też kampanii wyborczej. Na 10 jest wyznaczony termin przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Nie ma na razie żadnych jakby prawnych możliwości, aby ten termin w czasie przesunąć. Wobec tego no, tutaj te żale opozycji znowu to są takie rytualne pochukiwania, które nie znajdują jakby uzasadnienia.
Panie pośle, a jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby wprowadzić ten stan nadzwyczajny w Polsce?
No o tym też i mówi ustawa. No myśmy tutaj wspólnie i też jakby ponad politycznymi podziałami wprowadzili rozwiązania, które no raz umożliwiły wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, później już stanu epidemii. Na ten czas obowiązują określone regulacje, ale bez konieczności wprowadzania stanu wyjątkowego. No tutaj oczywiście no jest kwestia chociażby klęsk żywiołowych, takich, które absolutnie grożą bezpieczeństwu mieszkańców, czy na danym terenie, czy na terenie całej Polski. No stan epidemii, no ogłoszony zresztą stan pandemii w całym świecie przez Światową Organizację Zdrowia oczywiście powoduje określone zagrożenia, ale no nie wyczerpują one powiedzmy tych przesłanek, które musiałyby być spełnione, aby wprowadzić stan wyjątkowy. A poza tym
chodzi o to, że dużo w tym jest tak.
Prowadzenie stanu wyjątkowego też wiąże się z określonymi właśnie ciężarami i kosztami dla przedsiębiorstw. Wiąże się z ograniczeniem praw wolności obywatelskich. I myślę, że jeżeli będą tego rodzaju przesłanki, które będą umożliwiały wprowadzenie takiego stanu, to oczywiście, oczywiście taka decyzja pewnie może zostać podjęta, ale nie na tym etapie nawet.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był prezes Lubuskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości, poseł Marek Ast. Panie pośle, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, mnie domieszczę.
Dziękuję. Już witamy przy telefonie kolejnego gościa. Jest nim Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Radny Miejski Zielonej Góry. Od rana również, jak rozumiem, po lekturze wszystkich najważniejszych portali, analiz dotyczących właśnie przyjęcia tarczy antykryzysowej. Platforma Obywatelska głosowała w sprawie tarczy wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, w przeciwieństwie do na przykład Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, które były przeciw. Konfederacja wstrzymała się od głosu. Dlaczego państwo jako Platforma Obywatelska poparliście tarczę antykryzysową przy przecież szeregu no i jednak poprawek, które były zgłaszane przez państwa i jakiejś krytycznej ocenie jednak działań rządu?
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mamy szczególny czas. Mamy czas pandemii o charakterze niespotykanym w dotychczasowej historii, tej naszej współczesnej historii. W związku z czym w naszej ocenie wszelkie kwestie związane z tarczą antykryzysową, jej niedoskonałościami, jej błędami i nadużyciami. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że to, o czym wspomniał pan redaktor, jest swego rodzaju także nadużyciem. Wykorzystywanie tarczy kryzysowej do wprowadzania zapisów niezwiązanych z kwestiami bezpośrednio merytorycznie związanymi z pomocą przedsiębiorcom czy też mieszkańcom, tu mówię o sferze ekonomicznej. Niezależnie od tego, jednak ta pomoc jest potrzebna i blokowanie jej na tym etapie uchwałodawczym wydaje się zupełnie niepotrzebne. Oczywiście stanowczy sprzeciw wobec temu, co się dzieje, czyli dopisywaniu paragrafów niezwiązanych bezpośrednio z pomocą, bo nie uważam tutaj za stosowne dopisywanie możliwości korespondencyjnego głosowania dla osób powyżej 60 roku życia, jak już zresztą zostało wcześniej powiedziane. Jest to zapis o tyle trudny do zrozumienia, że wcześniej był duży sprzeciw w ogóle, aby można było kiedykolwiek korespondencyjnie głosować. To teraz się okazuje, zostało przyjęte ze zrozumieniem, jednak można, ale jednak czas wprowadzenia tych zmian jest niekonstytucyjny. Przypominam, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jasno wskazuje, że 60 na 6 miesięcy przed wyborami nie należy.
No dobrze, ale tu chodzi o zmiany w ordynacji na przykład.
I teraz właśnie wchodzimy w semantykę. Tak,
a to jest o technikalia.
To jakieś zmiany techniczne. Nie, szanowni państwo. Jakiekolwiek zmiany by to nie były, wpływają one na przebieg wyborów. W związku z tym, jeżeli Trybunał Konstytucyjny wypowiada się jasno, że nie należy doprowadzić do jakichkolwiek zmian w obszarze wyborów na 6 miesięcy przed, to ja rozumiem, że dotyczy to także tego typu zapisów.
A jak skomentuje pan słowa Anity Kucharskiej-Dziedzic, posłanki Lewicy, która dziś na Facebooku napisała: popis, reaktywacja, dzień dobry, a właściwie dobranoc, Koalicja Obywatelska właśnie rączka w rączkę zagłosowała z PiS za złamanie konstytucji?
No mój komentarz do tego był przed chwilą przedstawiony. Uważam, że w sytuacjach szczególnych nie ma podziału na prawą czy lewą stronę polityczną. Tutaj mówimy o tym, co oczekują mieszkańcy. Oczekują przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, że to, co się dzieje, to, co jest realizowane przez instytucje rządowe, samorządowe, publiczne, że to zmierza tylko do jednego. Zmierza do tego, aby mieszkańcy mogli poczuć się bezpiecznie, mogli poczuć wsparcie ze strony jednostek, organizacji, które za to odpowiadają.
Z drugiej strony Małgorzata Kidawa-Błońska, państwa kandydatka na urząd prezydenta podczas konwentu seniorów, miała powiedzieć, że dla niej ważniejsza jest konstytucja niż ludzkie życie.
Jak sam pan redaktor zauważył, miała powiedzieć, słyszano. Ja nie będę komentował z słów, do których po pierwsze nie mam...
Słyszało to między innymi PSL, które tą sprawę uwypukliło w mediach społecznościowych.
Wiele rzeczy się kiedyś mówiło, że ktoś coś słyszał, że coś padło, wyjęte z kontekstu. Potem, gdy wychodziła prawda na jaw, okazywało się, że zupełnie było inne znaczenie słów, które padały, że wyjęte z kontekstu oznaczały zupełnie co innego niż wypowiadający je miał w zamiarze wypowiedzieć. W związku z tym nie będę komentował, odnosił się, dla mnie to jest poziom plotka, czy jakiejś kategorii fake newsów.
Dobrze, to jeszcze jeden komentarz z Facebooka, tym razem marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Mamy samoloty, jestem szczęśliwa, zadzwonił do mnie szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk i powiedział, że będziemy mieli te samoloty, przekazał mi numer do telefonu do dyrektora Cargo PL LOT i tam również było potwierdzenie. To co, to możliwa jest współpraca między samorządem i rządem w tych trudnych okolicznościach, kiedy jest na szali ludzkie bezpieczeństwo, ludzkie życie.
No tak się akurat, panie redaktorze, składa, że jestem jednym z drobnych elementów tej całej układanki służącej temu, żeby do tego połączenia lotniczego doszło. Może nie będę zdradzał wszystkich didoskali. Na pewno mogę potwierdzić tak. Pracujemy nad tym, aby taki most lotniczy pomiędzy Chinami a województwem lubuskim doszedł do skutku. Faktycznie sytuacja jest troszkę dziwna w mojej ocenie, jeśli chodzi o kwestię tego, że to samorząd zakupuje sprzęt i prosi o pomoc rząd w celu jego przetransportowania. W mojej ocenie to sfinansowane powinno być ze środków państwowych i de facto tutaj w regionie my powinniśmy tylko rozdzielać tą pomoc.
Ale mówimy o środkach unijnych być może, prawda?
samorząd, wykorzystując do tego swoje możliwości finansowe i logistyczne, bo przypominam, przecież my mamy swój region partnerski w Chinach, w związku z tym pewne kontakty bilateralne mamy również z tak odległymi krańcami świata jak Chiny. Wykorzystaliśmy te kontakty, zakupiliśmy sprzęt, wymaga on przetransportowania z Chin i tu się pojawił problem, ponieważ niestety, jak Państwo doskonale wiecie, niebo nad Polską jest zamknięte dla jakiegokolwiek ruchu niezwiązanego z powrotami Polaków do kraju, w związku z czym nie można było wynająć czarterów na zasadach komercyjnych. No to w związku z tym, kto może latać? No może latać na chwilę obecnej tylko wojsko i właśnie polskie linie lotnicze w ramach przywożenia Polaków z zagranicy. I tutaj
panie radny, ale nie można było tak od razu?
Dworczyka po to, żeby wykorzystać między innymi te samoloty, które latają do Chin, do transportu cargo. Bardzo mnie cieszy to, że znaleźliśmy wsparcie w osobie pana ministra. Bardzo szybko zareagował na nasz apel i w związku z tym no, w chwili obecnej dopinamy wszystkie sprawy organizacyjne do tego, żeby ten transport w województwie lubuskim się
do tematu samolotów na pewno wrócimy jeszcze w rozmowie z przedstawicielem wojewody. Ja panu bardzo dziękuję za rozmowę. Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Kłaniamy się pięknie, a przy telefonie już w tej chwili Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Dzień dobry.
Czy czuje się pan zdradzony, czuje się pan oszukany przez Platformę Obywatelską, która zagłosowała za przyjęciem tarczy antykryzysowej dziś w nocy w parlamencie?
Nie bardzo wiem, dlaczego mam się czuć porzucony albo zdradzony. Ja nie miałem żadnych bliższych związków w sensie małżeństwa ani jednolitych poglądów Platformy. Ja mam swoje poglądy. Ja się dziwię Platformie Obywatelskiej, że głosowała za całością ustawy, dlatego że Platforma Obywatelska bierze odpowiedzialność za dwie rzeczy. Po pierwsze, bierze odpowiedzialność za to, że PiS siłą doprowadzi do tego, ażeby wybory były się 10 maja i widać, że to jest nadrzędny cel. I Platforma za to bierze odpowiedzialność, to jest sprawa pierwsza. Myślę, że nie wszyscy posłowie doczytali z Platformy, co jest wpisane w tej ustawie, a tam między innymi jest głosowanie dla osób powyżej 60 roku życia możliwe poprzez upoważnionych przedstawicieli, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to będzie wyglądało wśród starszych ludzi siedzących w domu, bojących się wyjść, jak będzie to głosowanie wyglądało. I sprawa druga, Platforma Obywatelska wzięła na siebie odpowiedzialność za sytuację gospodarczą po wprowadzeniu całego pakietu antykryzysowego z tej tarczy przez rząd. W związku z tym Platforma Obywatelska w dwóch punktach bierze za to odpowiedzialność. Ja się wcale...
A Sojusz Lewicy Demokratycznej nie wziął żadnej odpowiedzialności i wyniksował się z tego wszystkiego.
Nie. Po pierwsze, Lewica chciała doprowadzić do tego, żeby można było pracować w sposób normalny. Wprowadzanie zmiany do kodeksu wyborczego w nocy o drugiej do kodeksu wyborczego niezgodnie z prawem. I tutaj nie trzeba szukać żadnych prawników, bo jest oczywiste, że zmienia się kodeks wyborczy 6 miesięcy przed wyborami, później już nie. W związku z tym to jest sprawa pierwsza. I sprawa druga, tam nie ma zabezpieczenia i gwarancji środków finansowych, które pozwolą na pomóc ludziom najbiedniejszym, tym osobom, które będą w najtrudniejszej sytuacji. Mówi się tutaj o pracownikach firm, bo mówi się tylko o pracodawcach i o tym, że będzie pakiet pomocowy w wysokości 40% i dla samozatrudnionych. Zobaczymy, jak będzie sytuacja.
Ale panie marszałku, to są naczynia połączone przecież.
No niekoniecznie, dlatego że poza pracownikami małych przedsiębiorstw, które są na samozatrudnieniu, są setki tysięcy, jeśli nie miliony ludzi, którzy pracują w dużych firmach, którzy nie są objęci pakietami pomocowymi. A państwo, jak chyba wszyscy wiemy, czeka nas obniżenie zamówień w firmach, myślę tu o firmach samochodowych, produkujących części, produkujących lodówki, pralki i tak dalej, i tak dalej. To, co jest związane z rynkiem europejskim i światowym, tam zamówienia będą obniżane. W związku z tym pojawi nam się zwiększone bezrobocie i na ten temat dyskusji nie było, tylko był szantaż, głosujecie za całością ustawy, która zmienia nieprawnie zasady wyborów za wszelką cenę, chcemy je przeprowadzić. A powód jest bardzo prosty i państwo o tym wiecie w Radzie i wiedzą uczestnicy dyskusji, że problem jest bardzo prosty. Problem polega na tym, że doktora Dudę nie wybiorą obywatele za pół roku, ponieważ będziemy mieli sytuację gospodarczą diametralnie inną niż ma to miejsce dzisiaj.
To kontrowersyjna teza, biorąc pod uwagę fakt jego aktualne sondaże i wyniki właśnie tego rodzaju badań.
Panie redaktorze, ja panu powiem, ja wstałem jak zawsze o 6:30 rano, włączyłem TVN, obejrzałem coś w TVN, a następnie włączyłem telewizję narodową czy publiczną, jak ona tam się nazywa. W jednej telewizji mówiono...
Telewizję polską.
Ja panu powiem, jak to wyglądało w moich oczach. O godzinie przed 8:00 w telewizji w TVN-ie, za przeproszeniem pana redaktora, jest mowa o tarczy, jest mowa o kodeksie wyborczym i tak dalej. A co jest w publicznej narodowej telewizji? Pani prezydentowa Duda czyta bajki dla młodzieży i wszyscy upajają się tym, że mamy niską skalę zachorowań. No tak wyglądają dwie rzeczywistości, które w Polsce są.
Może trzeba było tą telewizję trochę dłużej pooglądać, panie marszałku. Natomiast mam pytanie jeszcze o jedną rzecz. Tak. Mam jeszcze pytanie o kwestię związaną z sytuacją gospodarczą województwa lubuskiego. Co zarząd województwa lubuskiego robi dla biznesu? Jakie narzędzia ma właśnie zarząd województwa lubuskiego, żeby ulżyć przedsiębiorcom?
No, z narzędziami jest gorzej, ale zrobiliśmy dwie rzeczy już w tej chwili. Po pierwsze, wydatkowaliśmy w porozumieniu z Komisją Europejską około 50 milionów złotych, które zostały podzielone na pomoc szpitalom, wyposażenie, przepraszam, szpitali. To jest ma blisko 50 milionów złotych. I drugą rzecz, którą przygotowujemy, to jest pakiet, który jest związany z funkcjonowaniem tej strefy społecznej, na którą mamy wpływ. My się tutaj o teatrach, o filharmonii i tak dalej, i tak dalej. My bezpośredniego wpływu jako samorząd województwa na funkcjonowanie gospodarki nie mamy. Niemniej jednak, że Generalny Program Operacyjnego, pan marszałek Marcin Obłoński zaproponował wyjęcie części środków, które były przewidywane na inne wydatki i w porozumieniu zarówno z pracodawcami ziemi lubuskiej, jak i zachodnią związką handlową będziemy proponowali pakiety wsparcia dla firm, również pieniędzy, których nie wydatkujemy na inne cele z regionalnego programu. Zrobiliśmy najpierw to, co dotyczyło ochrony zdrowia. Teraz będą informacje, które już pojawiły się wczoraj wieczorem w mediach elektronicznych, które proponuje pan marszałek Jabłoński, pan marszałek Poryski, które odpowiadają za te dwa duże programy, myślę tu o regionalnym programie operacyjnym i programie Europejskim Funduszu Społecznym.
Dziękuję bardzo. Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, był gościem Lubuskiego Forum Radia Zachód. Pozdrawiamy, zdrowia życzymy oczywiście wszystkim i przy telefonie mamy już kolejnego gościa, a jest to prezes Lubuskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, pani poseł Jolanta Fedak. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani poseł, jak przebiegało głosowanie od strony technicznej, bo przecież zdalne i w nocy, jak to pani, że tak powiem, przeżyła?
No, samo testowanie głosowania rozpoczęło się o godzinie 10 rano, a cała operacja głosowania zakończyła się o godzinie 6:25. Więc przez cały czas siedziałam tu obłożona trzema tabletami. Na jednym się głosowało, na drugim można było obejrzeć, co się dzieje na sali sejmowej, jak wygląda dyskusja, czego dotyczą poprawki. A na jeszcze kolejnym były konsultacje klubowe dotyczące tego, w jaki sposób głosujemy nad kolejnymi poprawkami. Także było to dosyć skomplikowane, ale posłowie wygląda na to, że sobie poradzili z tym, dlatego że frekwencja była bardzo duża. I do godziny 6:00 no, było około 400 posłów głosowało cały czas. Co prawda były jakieś takie podejrzenia, że ktoś inny obsługuje te tablety, no ale...
No pytanie, kto te podejrzenia i w jakim celu właśnie, w jakim celu próbował podważyć ten mechanizm, bo trzeba powiedzieć również, że no, wielu posłów mówiło, że to jest nieprzygotowane, że to nie działa, że to nie da rady, a tu okazało się, że wszystko zostało przeprowadzone dość sprawnie.
To znaczy, trzeba powiedzieć, że te pierwsze próby rano nie wieszczyły dobrze, dlatego że połączenia się rozłączały. W momencie serwery były jakby za małe i połączenia się rozłączały.
Jakieś przeciążenie było.
Tego wybrnięto i to głosowanie już miało sens.
Dobrze, pani poseł, dlaczego...
Głosowania w innych salach niż tej plenarnej też jesteśmy przyzwyczajeni, bo jest głosowanie również w mniejszych salach, na komisjach niektórych są oddzielne systemy. Także to jakoś tutaj się udało i mam nadzieję, że więcej będzie takich udogodnień, no już chociażby rząd działa zdalnie i podejmuje decyzje w taki sposób, powiedziałabym, rozproszony, czego nauczył się oczywiście zarazić wszystkich własnych ministrów wcześniej. Na spotkaniach.
No, takie sytuacje zdarzają się we wszystkich rządach i we wszystkich parlamentach. Pani poseł, pytanie o to, dlaczego nie poparliście tarczy antykryzysowej, mimo, jak to było tłumaczone na przykład przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, mimo niedoskonałości, mimo deficytów, mimo różnicy zdań, Platforma uważała, że trzeba to poprzeć, żeby jakakolwiek pomoc trafiła do przedsiębiorców. PSL, ludowcy, odrzucili tarczę. No i pytanie, czy to jest działanie, które można uznać za wyjście do problemu, tak? Stanienie się z nim twarzą w twarz.
Z rządem i tak i z rządem rzeczywiście współpracowaliśmy, ale to nie może być współpraca jednostronna. Wnieśliśmy bardzo dużo poprawek, które nie zostały przyjęte. No, można powiedzieć, że zostały kompletnie pominięte milczeniem, nawet nie żadną dyskusją. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję. Dodatkowym problemem jest to, że tarcza antykryzysowa w naszym mniemaniu jest takim listkiem figowym. To jest działanie zbyt małe już do obecnej sytuacji. Także powinna być poprawiana i mam nadzieję, że rządzący ją jeszcze poprawią. A trzecia kwestia to jest taka, że wraz z tymi głosowaniami w drugim czytaniu Prawo i Sprawiedliwość umieściło przepisy, które nie mają z tarczą antykryzysową absolutnie nic wspólnego. Właśnie po to, żeby zadawać takie pytania, jak pan w tej chwili, dlaczego nie poparliśmy tarczy. Dla jasności podam, że te przepisy zmieniały kodeks wyborczy na ostatnią chwilę po to, żeby no, starać się przynajmniej te wybory, które mają się odbyć 10 maja, no, zrobić takie bardziej powszechne. Ale,
no, ale pani poseł, pani zdaje sobie sprawę z tego, że sytuacja jest nadzwyczajna i dlatego ten argument, że to zostało przyjęte razem z tarczą antykryzysową, nie wiem, czy do końca jest trafiony w sytuacji, gdy trzeba działać i szybko podejmować poszczególne uchwały.
No tak, ale nie trzeba szybko ludzi zaganiać do urn. To jest absolutnie... A poza tym te przepisy, które zaproponowała tarcza, są, tak jak powiedziałam, po pierwsze niewystarczające, a po drugie nie można w ten sposób tłumaczyć, że my będziemy zmieniali wszystkie inne ustawy, a może nawet konstytucję, tylko dlatego, że sytuacja jest nadzwyczajna i w tej chwili i zamierzamy zwolnić, powiedzmy tam, przez jeden miesiąc czy dać 40% pensji.
Więc pani poseł,
absolutnie to jest absolutnie niedopuszczalne.
Pani poseł, czy Polskie Stronnictwo Ludowe...
I wtedy, jeżeli tak. Nie będą robić takich wrzutek, czyli będą grali fair w tej całej zabawie, to po prostu poprzemy te rozwiązania.
To pani poseł, na koniec pytanie
natomiast jeżeli dalej
o politykę...
Taka zabawa, tak. To wydaje mi się, że to rządzący się naśmiewają po prostu z przedsiębiorców i z pracowników.
Dobrze, pani poseł, na koniec pytanie o to, czy Polskie Stronnictwo Ludowe wchodzi na ścieżkę wojenną z Platformą Obywatelską? Jeżeli mówimy razem, nikt nas nie rozumie. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe wchodzi na ścieżkę wojenną z Platformą Obywatelską? Tu chodzi o no, szeroko komentowany tweet na państwa profilu na Twitterze, gdzie wypominacie Małgorzacie Kidawie-Błońskiej to, że podczas prezydium seniorów Prezydium Sejmu powiedziała, że konstytucja jest ważniejsza niż ludzkie życie.
No to pewnie młodzi działacze gdzieś tam się odgryźli za jakieś inne powiedzenie, że głosujemy tak jak PiS, czy współdziałamy z PiS-em. No to są takie, powiedziałabym, drobne didaskalia, które nie mają żadnego znaczenia w bieżącej polityce.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Jolanta Fedak, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, szefowa ludowców w regionie. Dziękuję i pozdrawiamy. Życzymy zdrowia oczywiście.
A dziękuję
przy telefonie.
Dziękuję państwu.
Dziękujemy. Przy telefonie już Paweł Kamrat z Konfederacji. Dzień dobry panie Pawle, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Konfederacja wstrzymała się od głosów w sprawie tarczy antykryzysowej. Dlaczego?
Jesteśmy przeciwni, znaczy inaczej. Uważamy, że tarcza antykryzysowa w tej formie, jaką zaproponował PiS, jaka przeszła, jest po prostu dziurawa i to jest tak naprawdę tylko kropelka w morzu potrzeb. Natomiast jest to jakaś forma pomocy, która jest tak naprawdę w tym momencie jedyną alternatywą, która jest realnie przeszła, tak? Więc no tak jakby doceniamy tą jedną kropelkę, tak? Dlatego nie jesteśmy całkowicie przeciwni jakiejkolwiek formie pomocy, ale jeżeli już jest to, co mamy teraz, no to okej, to chociaż niech przejdzie. Czyli tak, nie jesteśmy za tą dziurawą tarczą antykryzysową, no ale też przyjmujemy jakąkolwiek pomoc.
To brzmi tak trochę, bylibyście za, a nawet przeciw.
No trochę bardziej jesteśmy przeciw, ale trochę jednak jesteśmy za, bo nie ma w tym momencie innej opcji.
Dobrze, a proszę powiedzieć, sprawa związana z kodeksem wyborczym i z głosowaniem korespondencyjnym. No ktoś powie, że to mały kroczek w kierunku głosowania internetowego, za którym chyba państwo jako Konfederacja optujecie.
Owszem, jesteśmy jak najbardziej za głosowaniem internetowym, natomiast tutaj mamy głosowanie korespondencyjne, które dotyczy przede wszystkim ludzi 60+, tak? Bo wcześniej było to możliwe dla osób niepełnosprawnych, więc tu się chyba nic nie zmieniło. Czyli tak 60+ to jest przede wszystkim elektorat, to jest główny elektorat PiS-u. A to ja mam teraz takie pytanie. Co z osobami, które nie mogą, bo inaczej nie powinny głosować i są w największej grupie ryzyka, na przykład osoby chore na choroby onkologiczne. Te osoby nie są w myśl ustawy niepełnosprawne, tak? Ponieważ mogą iść do urny wyborczej, natomiast w dobie pandemii jest to dla nich to jest zagrożenie życia, tak?
Ale może być ogłoszona wobec nich izolacja i wtedy to też wiąże się z tymi regulacjami.
Dobrze, może być ogłoszona wobec nich izolacja, natomiast mówimy o tym, co mamy teraz i co jest w tym momencie, tak? Nikt na razie izolacji wobec tych osób nie ogłosił. Dalej, skoro ja osobiście uważam i w zasadzie nie jest to tylko moje zdanie, jest to zdanie wielu osób, nawet nie tylko z Konfederacji, ale ogólnie zdanie wielu osób młodych, gdzieś czytając po prostu w internecie komentarze odnośnie tej zmiany w kodeksie wyborczym, że jest to po prostu zmiana w kodeksie wyborczym, która jest pod PiS, tak? Bo to jest głównie pod ich elektorat.
To dość kontrowersyjne, dlatego że przecież te przepisy będą dotyczyć wszystkich elektoratów, wszystkich ugrupowań.
Tak, no a ludzie młodzi? Ludzie młodzi, którzy chcieliby pójść zagłosować, ale nie pójdą z różnych przyczyn, bo są osoby, które po prostu bardzo się boją tego koronawirusa z różnych powodów, tak? Bo mogę pójść na przykład zagłosować, a już będę miał pecha w łapie tego koronawirusa, tak? I zarażę swojego, nie wiem, dziadka, ojczyma i tak dalej.
Czyli osoby starsze nie głosują na Konfederację?
Proszę?
Osoby starsze nie głosują na Konfederację?
Znaczy znacznie mniej. Z tego co wiem, to elektorat Konfederacji jest dosyć młody.
Dobra, pytanie o konieczne rozwiązania dla gospodarki, także dla lubuskiej gospodarki. Mamy w tej chwili sytuację w kontekście chociażby ruchu przygranicznego taką, że osoby, które lubuszanie, którzy pracują u naszych zachodnich sąsiadów, no już od dziś w nocy zostały te rozwiązania wprowadzone. Kiedy wrócą od swojego pracodawcy, już muszą odbyć 14-dniową kwarantannę. To oczywiście wpływa także na ich sytuację gospodarczą, to wpływa także na sytuację gospodarczą naszych zachodnich sąsiadów. Wiemy, że tam zastosowano jakieś specjalne dodatki, żeby zatrzymać tych polskich pracowników właśnie u siebie. Jak pan skomentuje tutaj ten obszar właśnie związany z przepływem pracowników, także z tym, czym są państwa narodowe i jak widzimy, że każdy dba o swój interes.
Znaczy tutaj przede wszystkim właśnie warto zaznaczyć, bo dobrze by pan redaktor to przytoczył, że ten kryzys, ogromny kryzys pokazał nam, że przede wszystkim liczą się państwa narodowe i państwa narodowe o swój interes będą dbały, że żadne jakieś tam próby stworzenia federacyjnego superpaństwa, no i Unii Europejskiej w zasadzie w tym całym kryzysie praktycznie nie ma. Ale co do pracowników, tu mam dosyć mieszane uczucia, bo z jednej strony znam wiele osób, które właśnie pracują gdzieś, czy z rozberem, czy to głównie za granicą i codziennie dojeżdżają z Polski. I tu mam bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony tak jakby rozumiem potrzebę zamknięcia granic i to, że tak naprawdę my nie mamy wpływu na to, z kim te osoby gdzieś tam przebywają w Niemczech i faktycznie mogą tam zostać zarażone. I tak jakby tutaj jestem jak najbardziej za tym, no ale też jestem przeciw, bo wiem, że te osoby z dnia na dzień de facto tracą możliwość zarobku i no dla tych osób może to być bardzo problematyczne, tak? Może to być w zasadzie na pewno kwestia być albo nie być. Dlatego uważam, że tarcza antykryzysowa też powinna takie rzeczy uwzględnić i to powinno być uwzględnione także w przypadku osób, które pracowały na umowach cywilnoprawnych i które niejednokrotnie z dnia na dzień po prostu pracą, tak? Bo ani nie ma okresu wypowiedzenia, ani takich innych form zabezpieczenia pracownika. I rząd powinien wystosować znaczne środki na to, aby takim osobom zapewnić właśnie przeżycie do końca tego kryzysu, tak? Tymczasem tarcza antykryzysowa zapewnia tutaj pomoc dla międzynarodowych korporacji, które mają swoje siedziby nawet nie tyle poza Polską, nawet poza Unią Europejską i to rządy tych państw powinny zapewniać tym osobom pomoc. Tak?
No, ale tam przecież są polscy pracownicy. Tam pracują Polacy.
Tak, są polscy pracownicy, ale to co? To znaczy, że mamy ratować wielkie zagraniczne korporacje, a jednocześnie zarżnąć własnych obywateli i własne małe firmy, które nie są w stanie z różnych przyczyn przez ten kryzys przejść, tak? Dlaczego nikt się nie zdecydował na to, żeby umorzyć ZUS i PIT? Nikt też się nie zdecydował na to, żeby zrobić natychmiastowo... No,
ZUS zdaje się, że jest umorzony dla mikro i małych przedsiębiorstw, tak? Na 3 miesiące.
Tak, na 3 miesiące, a kto powiedział, że ile to potrwa? To jest raz i mówimy tu o mikro i małych przedsiębiorstwach. Mamy też polskie, troszeczkę większe przedsiębiorstwa niż mikro i małe, a które po prostu z różnych przyczyn padną, tak?
Panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Kamrat, Konfederacja, był gościem Lubuskiego Forum Radia Zachód. Kłaniamy się serdecznie.
Dziękuję,
pozdrawiamy,
również.
Życzymy zdrowia oczywiście. Do usłyszenia, a przy telefonie już dyrektor biura gabinetu wojewody lubuskiego, pan Karol Zieleński. Dzień dobry, witamy panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu.
Dużo tematów do omówienia, ale do pana te podstawowe pytanie i prośba o informację, na którą czekają słuchacze, jaka jest w tej chwili sytuacja epidemiologiczna w województwie lubuskim, jak radzą sobie służby z pilnowaniem tego porządku i tego, żeby wszystko było pod kontrolą.
Uważam, że radzą sobie jak na razie bardzo dobrze. Tych przypadków w województwie lubuskim nie ma aż tak wiele. Jest do tej pory zdiagnozowanych 32 zakażonych koronawirusem. I służby działają sprawnie, funkcjonują, testy są robione, wykonywane na bieżąco. W tym tygodniu tutaj stacja sanitarna epidemiologiczna została doposażona przez pana wojewodę w nową maszynę, która wydatnie zwiększyła ilość wykonywanych testów. I ta liczba będzie rosła. Jesteśmy zabezpieczeni w próbki na dość długi okres do przodu. Oczywiście zobaczymy, jak to się rozwinie. Generalnie tu po raz kolejny warto byłoby podkreślić te dwie dedykowane karetki przeznaczone do przewozu osób zakażonych bądź z podejrzeniem. To znacznie ułatwiło funkcjonowanie tutaj ratownictwa medycznego, nie wykluczając pozostałych i uważam, że jest dobrze. Oczywiście są takie sytuacje niepokojące, dochodzą. Ostatnio mieliśmy do czynienia z dość niezrozumiałą sytuacją w szpitalu w Zielonej Górze, i tam było podejrzenie, że dziecko było chore, zakażone. Jednak drugie badanie wykluczyło taką możliwość. Mimo wszystko pielęgniarki nie wszystkie jeszcze nie wróciły do funkcjonowania, ale mam nadzieję, że ta sytuacja nawet w dniu dzisiejszym zostanie już rozwiązana. Tutaj musimy zachować dużo spokoju, dużo płynności działania i myślę, że wszystko będzie dobrze. Przejdziemy jakoś przez ten okres.
Od północy mamy nowe regulacje w ruchu granicznym. Wszystkie osoby, które wracają do Polski, już nawet osoby, które pracują tylko i do tej pory przemieszczały się przez granicę bez problemu, teraz po powrocie muszą być poddane tej 14-dniowej kwarantannie. Jak przebiega ten proces, czy jak wygląda w tej chwili ruch na granicy i proszę przypomnieć właśnie, jakie są te podstawowe zasady dla wszystkich, którzy muszą już te zasady znać.
Dobrze, tak. Tak jak pan powiedział, tutaj zmiana głównie polega na tym, że te osoby regularnie przemieszczające się przez granicę do pracy codziennie bądź raz w tygodniu muszą po powrocie do kraju poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Wiem, że to jest troszeczkę dla nich uciążliwe, ale skorzystajmy z tej możliwości, żeby ta epidemia nam się nie rozszerzała. Oczywiście tutaj była też karencja wprowadzona 48-godzinna. Wiem, że wielu przedsiębiorców zagranicznych tutaj z terenu Brandenburgii zaproponowało swoim pracownikom miejsca noclegowe na ten czas. I to jest ta główna zmiana. Ważny komunikat, bo tutaj przy okazji chciałbym powiedzieć i podziękować mieszkańcom województwa za tak liczne telefony, liczne maile do pracowników biura wojewody. Staramy się odpowiadać na wszystko. Aczkolwiek temat, który bardzo regularnie się przejawia, to są kierowcy zawodowi. Ci kierowcy, tutaj powiem, mogą powracać, przemieszczać się do kraju i oni nie są poddawani tej kwarantannie. Dotyczy to również, bo takie pytania też były, pracowników, którzy busami zbiorczo wracają do kraju. Oni też nie podlegają kwarantannie, jeżeli są oczywiście kierowcami zawodowymi. Całe cargo, cały transport gospodarczy działa, funkcjonuje, przemieszcza się przez granicę. Granice na chwilę obecną, na dzisiaj rano są drożne, ruch był płynny, także myślę, że ta sytuacja też się bardzo szybko unormuje.
Panie dyrektorze, rozmawialiśmy o współpracy na poziomie rządowym i samorządowym. Była sprawa tych samolotów, które mają dostarczyć pomoc. Jakie jest stanowisko Urzędu Wojewody w tej sprawie? Jaka jest rola również? Jak wygląda ta współpraca właśnie między wojewodą a samorządem wojewódzkim?
Współpraca na razie polega na wymianie korespondencji. Tutaj jest wspomniane przez jednego z moich przedmówców 50 milionów złotych uruchomione. Ono faktycznie jeszcze nie jest uruchomione. Dopiero był opiniowany projekt na przeznaczenie tych pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego. Dość istotną rolę w opiniowaniu tych wniosków na dofinansowanie szpitali będzie odgrywał pan wojewoda, który będzie opiniował te projekty i zasadność tych wydatków. Współpraca jest dobra, tak jak tutaj też jeden z przedmówców podkreślił. To interwencja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów umożliwiła transport tych środków do Polski dzięki tutaj wydatnej roli pana prezydenta, który spowodował uruchomienie mostu lotniczego między Polską a Chinami. Przy tej okazji też tych transportów, no muszę jasno powiedzieć, że jednak niebo nad Polską nie jest zablokowane. Transport odbywa się normalnie, samolotowy. Nie lądują tylko w Polsce samoloty pasażerskie, te rejsowe, bo oczywiście program powrotu do kraju jest realizowany. Także jesteśmy dobrej myśli tutaj. Każde wsparcie, każde zaangażowanie środków przez samorządy jest dobre. To, co dzisiaj w nocy się wydarzyło, też jest ciekawe, ponieważ parlamentarzyści przyjęli tą ustawę, znowelizowali ustawę o przeciwdziałaniu COVID-owi i jednym z bardzo istotnych punktów w niej jest utworzenie funduszu celowego do walki z epidemią w wielkości 20 miliardów złotych. Także tutaj znaczna część środków będzie pochodziła z rządu, ale wsparcie samorządowe jest bardzo dobre i bardzo mile widziane.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Karol Zieleński, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego, był gościem Lubuskiego Forum Radia Zachód. Dziękuję i pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam.
A to było Lubuskie Forum Radia Zachód, program, który od kilku tygodni realizujemy właśnie w takiej formie, formie telefonicznej, gdzie kontaktujemy się z lubuskimi politykami, samorządowcami, także z przedstawicielem wojewody lubuskiego. Za tydzień spotykamy się w podobnej formule. Janusz Życzkewski, kłaniam się Państwu. Dzisiejszy program zrealizował Andrzej Pijanowski. Do usłyszenia.